Rozpoczniemy, proszę Państwa, dalszą naszą część spotkania. Jak rozmawialiśmy, wszelkie poznanie nie przychodzi o nauce Boga, ale przez obecność Boga w sercu człowieka. I dlatego musimy dbać z całej mocy o obecność Boga w człowieku i sprawdzać codziennie stan swojej duszy. I niektórzy mówią, a jakżeż mamy to robić? Sprawdzać stan swojej duszy. Jakżeż mamy to robić? Sprawdzanie stanu swojej duszy jest właściwie dosyć prostym stanem i aspektem. Naprawdę. Dosyć prostą. Ludzie starają się w jakieś wymyślać przestrzeni i tak dalej. Wystarczy modlitwa pańska. Gdy modlimy się i nam przychodzi to spokojnie, lekko, z radością i cieszymy się z tego, to nasz stan duszy jest dosyć dobry. Ale jeśli my, przychodzi nam modlitwa pańska bardzo ciężko, trudno, mamy inne myśli, to nasz stan duszy jest niezbyt dobry. Coś się z nim nie takiego dzieje. Dlatego, gdy odmawiamy modlitwę pańską, zwracamy się do Boga, a nasze zwracanie się jest radosne, spokojne, to wiemy o tym, że nasza dusza z tego się raduje. Cieszy się, że trwamy właśnie w tym odnajdywaniu się w głębokim stanie, a to odnajdywanie się jest to ciekawa sytuacja, bo proszę zauważyć, wiele osób poszukuje, czy może nawet i ma, wiele sposobów na modlitwę, wiele sposobów do poszukiwania Boga, wiele technik, aby to czynić i nie tylko, może powiem inaczej, wiele filozofii, wiele innych religii stosuje różnego rodzaju techniki i sposoby poszukiwania Boga. Natomiast, proszę Państwa, w chrześcijaństwie występuje to całkowicie inaczej. Całkowicie. Nie ma żadnych technik, nie ma żadnych sposobów, jest dziecięctwo. Poszukiwanie dziecięctwa, czyli totalnego pozostawienia wszelkich sposobów, które miałyby, że tak mogę powiedzieć, ocalić nas od słabości, bezsilności, niezaradności, bezradności, bezbronności. Jest tylko ufność i oddanie. Więc dziecięctwo, pozbycie się wszelkich technik i sposobów, które miałyby spowodować, aby nie dopadły nas właśnie te słabości. Ale przecież, gdy tak naprawdę poznajemy ufność, to cieszymy się, ponieważ im silniej cieszymy się ze słabości, bezsilności, tym bardziej ku Bogu się zbliżamy. Przychodzi do mnie sporo osób, które zajmują się różnymi sprawami. Niektóre zatrzymują się w swojej drodze, robiąc, stosując różnego rodzaju sposoby i techniki, ale nic się nie dzieje. Gdy mówię im o tej prostocie, słabości i bezsilności, niezradności i bezradności, otwierają niezmiernie szeroko oczy i mówią coś nowego, coś całkowicie innego, co do tej pory robiłem, coś przeciwnego. Czuję, że we mnie coś się dzieje. Czuję, że rzeczywiście coś w tym musi być, ponieważ jest to taka ogromna odmiana, nie jest to coś, co w starym stylu mówi, co mam robić. Jest to coś, co całkowicie porzuca wszelki styl wcześniejszy. Wszelkie sposoby, czy pewnego rodzaju, różnego rodzaju inne aspekty. I tutaj zaczynamy coraz głębiej zanurzać się poznawanie stanu swojego serca. Rozmawialiśmy tutaj o, że będziemy rozmawiać o, jak powiedzieliśmy już o przestrzeni serca, to także powiemy o przestrzeni nadświadomej, czyli właściwie, czym jest nadświadomość? Nadświadomość, może to jest źle powiedziane, ale nadświadomość jest traktowana, jak my rozmawialiśmy wcześniej w innych naszych spotkaniach, wyższe wartości przodków, którzy sami uznali wyższą wartość, czyli słuchali samych siebie, czyli co, o czym są to te zawartości tych stągwi wcześniejszych. Wcześniejsze zawartości stągwi, czyli jak to było to napisane, stągwie służące do żydowskich oczyszczeń. Czyli to są wszelkie, czyli nadświadomość to są tam wszelkie prawa, które są traktowane jako nadrzędne prawo, które stosuje się, aby osiągnąć pewien cel, czyli te wyższe wartości, czyli można powiedzieć na wartości nadświadome, a nie Boże. A nie Boże. Tam stosowano naukę o Bogu, ale Boga tam nikt nie znał. Nie znał. Nie mówię gołosłownie, że nie jest to prawda. Chrystus stoi przed faryzeuszami i mówi do nich, ja jestem Synem Bożym. Jakżeż ty możesz nazwać się Synem Bożym, jeśli ty sam o sobie świadczysz, że jesteś Synem Bożym? A Jezus Chrystus mówi tak. Wasze prawo mówi, że gdy dwóch mówi to samo, zgodnie, to jest to prawda. Więc ja mówię, że jestem Synem Bożym i mój Ojciec o mnie świadczy, że jestem Synem Bożym. Cudami świadczy. Ale gdybyście znali Ojca, tak się zarzekacie, że Go znacie, to byście im nie znali. Ale jeśli Ojca nie znacie, to im nie znacie. Patrzycie na mnie i mnie nie widzicie. I oni wtedy zezłościli się i mówią w taki sposób. Nie masz nawet 50 lat, a mówisz, że Mojżesz Cię znał. Czyli Mojżesz Cię znał, czyli Mojżesz słuchał Słowo Boże, czyli on, Jezus Chrystus mówi, Mojżesz mnie znał. To było przecież 4000 lat wcześniej. Nie, 2000 lat wcześniej. I są zdenerwowani, wściekli. Tak jak w sytuacji w Ewangelii Świętego Jana, rozdział chyba 10, gdzie jest napisane, że Jezus przechadzał się po nie wiem jak to się nazywało,
kurganku
świątynnym, w świątyni Salomona, która miała być poświęcona. I podchodzą do Jezusa i pytają się, jak długo będziesz nas trzymał w niepewności? Powiedz nam, kim Ty jesteś. A Jezus Chrystus mówi, że ja już mówiłem, kim jestem. Jestem Synem Bożym. Więc oni chcą Go ukamienować. Więc Jezus mówi tak. Za jaki cud chcecie mnie ukamienować? Nie za żaden cud, tylko za to, że nazywa się Synem Bożym. A Jezus Chrystus mówi w ten sposób. Ale wasze pisma mówią w taki sposób. Gdy żyjecie zgodnie z Bogiem, jesteście samymi bogami. Więc czym ja grzeszę? Ja mówię, że jestem Synem Bożym, a wy się nazywacie bogami. Ale w tym momencie nie mieli na Niego już nic, więc chcieli Go zabić, aby nie ukazywał ich sromoty. Nie ukazywał ich pustki i próżności. Nie ukazywał ich, że zwodzą wszystkich ludzi. Sami trwają w pustce, w chaosie, sami nadają wartość słowom i pismom, nie poszukując natchnienia, które pismo i pismo objawia. I tu jest ten aspekt najgorszy.
Chrystus w tych wszystkich Ewangeliach, Chrystus pokazywany nie boi się objawiać ludziom właśnie tej ich sromoty. Czy to jest postawa właśnie odważna? Czy to jest postawa... No to jest wzór, prawda?
Nie, no to jest odważna, oczywiście. To jest
postawa, to wzór do naśladowania.
To jest z jednej strony postawa odważna, a z drugiej strony...
A ludzie mówią, że to nie miłosierdzie.
Nie, to jest inna sytuacja. Jezus Chrystus mówi w ten sposób. Jestem Synem Bożym i nie będę ukrywał, że tak jest i nie będę Ojcu robił, może inaczej powiem, nie będę mówił, że nie jestem, gdy Ojciec mówi, że jestem. Ojciec cudami świadczy o tym, że jestem. Nie będę zaprzeczał. Tak jak stoi przed Piłatem i czy jesteś Synem Bożym? Jest w sytuacji z punktu widzenia ludzkiego niezmiernie trudnej. Ale prawość i prawda przed Bogiem jest najważniejsza, więc mówi, jestem. Więc zastanawiają się, czy jest to pycha, czy jest to prawda. Ludzie mówią, jest to pycha, a Jezus Chrystus mówi, jest to prawda. Ale oni nie mogą znieść prawdy, więc mówią, że jest to pycha. Ponieważ jakżeż może mówić o tym, że tym jest, mimo że nie jest, a Jezus Chrystus mówi, cuda o mnie świadczą. Ojciec o mnie świadczy, że tak jest i zresztą mówi do faryzeuszy, jeśli mnie nie wierzycie, cudom wierzcie. I mówi też do faryzeuszy takie słowa. Nie mielibyście grzechu, gdybyście moich cudów nie widzieli, ale nie widzieliście. Więc sami się oskarżacie, ponieważ cuda widzieliście, a mimo wszystko stajecie przeciwko. I dlatego tu chcę powiedzieć, o tej nadświadomości rozmawialiśmy, że to są przyjęte, czyli sześć stągwi żydowskich, odzwierciedla ich prawa, które sami sobie stwarzają, sami sobie redagują, że tak mogę powiedzieć. Sami stwarzają, sami redagują i polegają na ich domysłach, może nie tyle domysłach, ale może, nie, może z jednej strony domysłach, ale na ich wewnętrznej prawdzie, która ma służyć ich interesom, nie posługują się objawieniami, ponieważ gdyby się posługiwali, nie byłoby tam ich prawa, tylko prawo Boże. I nie byłoby tej sytuacji, tylko Chrystus by był Panem przyjętym w radości i prawdzie. A tak, co, jaka sytuacja nastąpiła? Chrystusa przyjęła tylko ziemia. Tylko ziemia go przyjęła. Co to znaczy? Że Jezus Chrystus i Święta Maria Matka Boża chodziła po wszystkich domach w domu chleba, w Betlejem. Nigdzie nie znalazła miejsca i poszła za miasto, gdzie była grota. Czyli miejsce przygotowane przez samą ziemię. I ziemia przyjęła Chrystusa, bo żaden człowiek nie chciał. Ziemia była gotowa od początku świata. Zanim powstała, to zamysł ten już w Bogu istniał, że ziemia zawsze go przyjmie, bo jest dla człowieka i dla ziemi. Człowiek jest dla ziemi. Przychodzi, aby ziemię odmienić. Idź i czyń sobie ziemię poddaną. Panuj nad zwierzętami morskimi, powietrznymi i lądowymi. I ziemia go przyjęła, gdy żaden człowiek nie przyjął. Bo nie żyli w Duchu Bożym i objawienia ich nie interesowały. I interesowały ich tylko ich własne przypuszczenia, czy ich własne nauki. Dosłownie tak jest. Ich własne nauki. A gdy nauki nie pasowały im, to te nauki usuwali. A że usunęli, to wiadomo jest o tym, ponieważ wszystko to, co tak naprawdę mówiło o Chrystusie, nie znali tego. Dopiero później. Ciekawa sytuacja. Herod posyła swoich uczonych, aby wystudiowali pisma żydowskie i odnajdują prawdę o Chrystusie i wiedzą, że On się narodzi, mimo że faryzeusze udają Greka i nie wiedzą, że tam On w ogóle będzie. Te same pisma, rozumiecie Państwo, te same pisma czytają, które czytają faryzeusze. Faryzeusze słuchają tylko siebie, czyli poddali się pewnego rodzaju swojej tradycji, czyli swojemu, można powiedzieć, swojej umysłowej informacji, wiedzy o Bogu, a nie mistycznej, nie objawionej, bo to objawiona wiedza, prawda, dopiero ujawnia w prawdzie Boga. Ujawnia rzeczywistość, ujawnia stan prawdy, czyli sześć stągwi objawia właśnie stągwie do żydowskich oczyszczeń, czyli wedle ich tradycji, wedle ich pojęcia, wedle tego, co nie jest prawdą. I Chrystus każe to napełnić, każe je napełnić wodą do pełna, a oni, a słudzy napełniają je aż po brzegi, co odzwierciedla ustanowienie nowej, właściwie nie ustanowienie nowej, jak rozmawialiśmy już wcześniej, ale przywrócenie starego prawa, gdzie faryzeusze traktują to jako prawo, które on chce znieść. Mówi, przyszedłeś znieść prawo. Dlaczego nie trzymasz się pisma? A Jezus Chrystus mówi, ja jego nie znoszę. Ja przyszedłem je wypełnić. Ale tak oni go bardzo nie znali, tego prawa, że uważali, że je znosi. Ale nic bardziej fałszywego. I tu odzwierciedla, jak bardzo nadświadomość, czyli prawa przyjęte przez sumienie, są odległe od prawdy. Ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Proszę zauważyć, jest sumienie. To jest bardzo istotna rzecz. To jest bardzo istotna. Bo ona jest istotna w poszukiwaniu i w głębi objawień. Jest sumienie, ale jest miejsce, które nie musi słuchać sumienia. Proszę zauważyć. Jest człowiek, który ma sumienie. Ale jest miejsce w człowieku, w którym się człowiek, gdy znajdzie, sumienie nie ma nad nim władzy, ale ma Bóg nad nim władzę, czyli w sumieniu człowiek jest, chciałbym to powiedzieć Państwu, sumienie jest, to jest dosyć ciekawa sytuacja, sumienie odzwierciedla stan duszy człowieka, a nie jest prawem, którym ma się rządzić. Dlatego spojrzał w jego sumienie i widział człowieka prawego. Rozumiecie Państwo? Doświadczył jego sumienie. Gdy sumienie jest prawem, ale wewnątrz jest wiara, jest człowiek, jest miejsce, które nigdy się nie ukryje, ponieważ jest światłością, ciemność go nie obejmuje i nie może być zdobyte. W tym miejscu będąc, słuchamy samego Boga, a sumienie nad nami nie ma władzy, ale gdy jesteśmy w tym w tej prawdzie, sumienie objawia stan doskonały, sumienie objawia. Ale kiedy nie ma tej prawdy, sumienie jest miejscem prawdy. Ale przecież sumienie nie jest miejscem prawdy, tylko odzwierciedla miejsce stanu prawdziwego człowieka. Czyli można było powiedzieć, sumienie nie jest źródłem prawdy, to jest dokładnie taka sytuacja, sumienie nie jest źródłem prawdy, ale wtedy, kiedy traktujemy jako źródło prawdy, to błądzi. Dlatego faryzeusze słuchali własnego sumienia, a nie słuchali objawień. Nie byli w wierze. Byli we własnych myślach i siebie tylko słuchali. Siebie słuchali. Ponieważ, dlaczego? Bo nie było nikogo mądrzejszego, więc siebie słuchali. Więc tutaj chcę powiedzieć o bardzo istotnej rzeczy. Jest miejsce, światło, nigdy nie gasnące, którego światło, którego ciemność nie obejmuje. Miasto na górze, które nie może się ukryć, bo jest w wiecznej światłości, ciemność go nie obejmuje i nikt nie może go zdobyć. Jest to miejsce, gdy przebywamy na tej wysokiej górze, w tym miejscu, to nie kierujemy się sumieniem, ale kierujemy się prawem Bożym, które kształtuje nasze sumienie, ujawnia naszą postawę, ale ci, którzy nie żyją w Bogu, żyją zgodnie z sumieniem, czyli kierują się sumieniem, które nie jest oparte w Bogu, które nie odzwierciedla prawdy Bożej, ale odzwierciedla ich samych i siebie słuchają, czyli przodków. Rozumiecie Państwo? Czyli, jakby to powiedzieć Państwu, sumienie jest bardzo ważną rzeczą, ale ono ma podlegać wiecznemu kształtowaniu. To ono ma podlegać wiecznemu kształtowaniu. Co to znaczy? Oznacza to, że jeśli ma podlegać wiecznemu kształtowaniu, to nigdy nie ma doskonałego kształtu, kiedy nie przyjmiemy Boga. Jeśli będziemy się nim posługiwać, a nie kształtować go, to zawsze będziemy błądzić. I dlatego jest przedstawione nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I będziemy przez te 3 dni pracować nad tą sytuacją, aby bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, żeby dla nas stała się prawdą, a nie tylko teologią. Czyli nauką o Bogu, nauką o tym, że takie coś istnieje. Że jest takie prawo. Ono ma się stać żywym prawem. Kiedy się staje? Kiedy w człowieku światłości zaistnieje światłość. Ono się staje żywym prawem, bo to człowiek światłości jest prawdziwym człowiekiem. On jest stanem, który objawia prawo Boże i kształtuje nasze sumienie. On jest kształtem naszego sumienia, gdy istnieje światłość. I kiedy modlitwa pańska nie jest modlitwą czy prośbami, ale jest stanem odzwierciedlającym obecność Boga w człowieku. Kiedy każde z tych słów jest prawdą. A nie tylko prawdą, ale nie tylko prawdą, którą wiemy, że jest, ale jest głębią poznania i głębią obecności. Głębią obecności tak głęboką, co to znaczy? Tak jak diabeł chce poznawać i tworzyć wymiary umysłu, tak Bóg przez modlitwę pańską daje nam poznać swój umysł. Poznać swój umysł, swoją obecność. Swoją obecność, czyli święcie imię Twoje. I w tym momencie dostrzegamy obecność Boga w Nim samym. Czyli On sam siebie nam ujawnia i daje, a my przez to, że nie słuchamy się sumienia, ale słuchamy się prawa Bożego, które kształtuje sumienie, wtedy się ulegamy przemianie. Ponieważ jeśli nasze sumienie jest niewłaściwie ukształtowane, to jakżeż inaczej możemy je kształtować, jak tylko pozostając w doskonałości Bożej, a ono ma odzwierciedlać to, dokąd zmierzamy. Ono ma odzwierciedlać naszą postawę, która wynika z przebywania w na wysokiej górze, w mieście, którego ciemność nie obejmuje, które nie może się ukryć i którego nie można zdobyć. Jeszcze raz powtórzę. Nie może się ukryć oznacza, że ciemność, która nastaje, dla niego nie nastaje. Bo wszystko, co istnieje i nie jest w Bogu, w ciemności ukrywa się. W ciemności może się ukryć i w ciemności się ukrywa. Jeśli się ono nie ukrywa, nie może się ukryć, to dlatego, że światłość go nie ciemność go nie obejmuje, światłość wiecznie w nim istnieje. Czyli ciemność go nie obejmuje, jest wiecznie w nim światłość i ciemność nie może tam zaistnieć. Więc im jest ciemniej, tym jest jaśniejsze. I dlatego im bardziej umacniamy się w Duchu Bożym, tym bardziej Jezus Chrystus powiedział w ten sposób, im bardziej będziecie wierzyć we mnie i ja będę przez was przemawiał, tym będziecie mieli więcej wrogów. Tym więcej będzie coś, tak?
A jak należy rozumieć to sumienie? Bo my pospolicie mówimy tak, coś źle zrobiłam i mam wyrzuty sumienia.
Tak, rozumiem i odpowiem na to pytanie. Jest to sumienie, jak to rozmawialiśmy już wcześniej w odniesieniu do sześciu stągwi. Jezus Chrystus mówi, weźcie te sześć stągwi, które służą do żydowskich oczyszczeń. Czyli Żydzi są to ci, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa. Przez 30 lat Go nie poznają, odrzucają Go, czyli nie mają prawdy. Żyją, słuchają tylko siebie i swoich praw. Czyli sumienie ich jest ukształtowane w taki sposób, że nie słuchają prawa Bożego, słuchają siebie i to, co uważają za dobre, jest dobre. To, co uważają za złe, jest złe. Gdy się Bóg pojawia i ukazuje ich stan sumienia, to traktują Boga źle, mówiąc, że jest niedobry, bo ich sumienie mówi, że jest to niedobre. Sumienie ich, czyli faryzeuszy, mówi, że Bóg jest nieprawdziwy, że jest fałszywy, bo ich sumienie mówi, że nie jest to prawda. A ich sumienie jest doskonałe. Więc tu objawia się sytuacja, że niewłaściwie jest ukształtowane, czyli sumienie jest to pewne wartości przyjęte, sumienie to wartości przyjęte bardzo często od przodków, od wartości przodków, gdzie przodkowie poumierali, czyli święty Paweł mówi w taki sposób, jeśli poumierali, to nie żyli w Bogu, to nie możecie żyć zgodnie z nimi, bo też poumieracie. Więc musicie weryfikować swoje sumienia, bo są niewłaściwie ukształtowane. Sumienie to wartości przyjęte przez przodków i odzwierciedla to także stan nadświadomości, czyli nadświadomość to doskonałość i dobro, które sami ludzie sobie ustanowili jako dobre i dobro i doskonałość, gdzie dążąc wedle tych reguł, ciągle w wpadają nie w tą drogę, ciągle umierają i ciągle coś złego robią i ciągle uważają, że ci, którzy pochodzą od Boga, nie są wcale od Boga, ponieważ ich nie chwalą. No tak, ponieważ ich nie chwalą. I weryfikacja sumienia tylko może nastąpić wtedy, kiedy przyjmujemy, jakby tu powiedzieć, przyjmujemy Boga oczywiście, ale chcę przedstawić tą sytuację.
Wyrzekamy się siebie również, chyba, prawda?
No, tak, bo sumienie stanowi o naszej osobowości. Tak. Bo to są nasze prawa przyjęte. To są prawa przyjęte, które
tworzą wszystkiego.
Tak, to tworzy osobowość człowieka.
Osobowość człowieka.
Tak.
I trzeba się wyrzec siebie, żeby...
Wyrzec się siebie, czyli wyrzec się z własnej osobowości, własnego sumienia. Tak. Własnego sumienia, czyli przyjąć...
Osądzenia.
Słucham?
Osądzenia.
A to jest to samo, ponieważ sumienie osądza, dlatego, ponieważ ma pewne wartości przyjęte, wedle których racjonalizuje wiele wydarzeń, czyli bada, bazuje, porównuje. Chcę tutaj przedstawić to w sytuacji w taki sposób, aby nie było to w taki sposób powiedziane, że tak. No tak, Pan powiedział w taki sposób, że tak, wierzyć w Boga, więc wierzący mogą to zrobić, a co z niewierzącymi? Oni nie wierzą, oni chcą uwierzyć, więc oni nie tego nie rozumieją. Może Pan powie inaczej, żeby oni to zrozumieli. No to postaram się to powiedzieć. Postaram się. Czyli sumienie to jest bezwzględne poszanowanie, weryfikacja sumienia polega na bezwzględnym poszanowaniu wszelkiego stworzenia do równości życia. Polega na tym, że we wszelkim stworzeniu jest natura życia i źródło życia. I żadna myśl, żaden stan w człowieku, żadne prawo w człowieku nie może negować tej doskonałości. Nie może powiedzieć, że są inne wartości, które mówią, ten jest lepszy, ten jest gorszy i w tamtym nie ma prawdy, a w tym jest prawda. Wszyscy mają w sobie prawdę, tylko jedni ją chcą, inni jej nie chcą. Mówi o tym Jezus Chrystus w jednej z Ewangelii. Człowiek jest pełnią. Jest pełnią. Jest pełnią. I cierpi z braku pełni. Czyli nie chce jej. Nie chce jej poznać, bo ciągle chce, aby było Jego na wierzchu. Przez to, że jest Jego na wierzchu, ciągle cierpi. Ale kiedy Jego na wierzchu już nie będzie, kiedy się podda ocenie, wtedy wygra. I dlatego mówię często, człowieku, czytasz Ewangelię i ona ci nie odpowiada, ponieważ została źle przetłumaczona. Ponieważ ten werset nie pasuje tobie, bo cię oskarża. Tamten nie pasuje ci, bo cię oskarża. Ten jest niedobry, bo twoje sumienie się z nim nie zgadza. A człowieku, spróbuj, żeby cię ono oskarżyło i powiedz, że ma rację. Spróbuj, żeby cię Ewangelia oskarżyła i niech ona ma rację. Zobacz, czy lepiej się poczujesz. Może najpierw poczujesz gorycz, ale później poczujesz radość. Ponieważ w momencie, kiedy ty mówisz, że Ewangelia źle została przetłumaczona w tym, była tysiące razy tłumaczona z tamtego, gdy tak postępujemy, to co się dzieje? Słuchamy tylko siebie i się nie posuwamy o jotę. Jotę, czyli najmniejszą literę w alfabecie greckim. Czyli nie posuwamy się nawet o jotę do przodu, ponieważ uważamy, że my znamy prawdę, ale nie poruszamy się. Ale momentalnie, w jednym momencie, kiedy pozwolimy się Ewangelii osądzić, czyli a może ona ma rację, postawię się w sytuacji tej, że ona ma rację, a ja nie mam racji. I w tym momencie człowiek mówi, ojejku, ale we mnie bałagan. Ale we mnie niewłaściwych mnóstwo sytuacji i stanów. Rzeczywiście, mam problem. Gdy zaczyna zgadzać się z Ewangelią, chociaż jeden werset przyjmie jako właściwy, zauważy, że ruszył z miejsca, coś się w nim zmieniło. Kiedyś zastanawiałem się nad taką sytuacją, że gdyby Ewangelię przetłumaczyć na język ludzi z buszu i dać im do przeczytania, to by powiedzieli, ojejku, ktoś opisał nasze zdarzenia, czy właściwie sąsiadów z zagranicy, niedalekiej zagranicy, zamiedzy. To o nich, albo o nas, ponieważ żyjąc zgodnie z prawem Bożym, czytaliby o sobie. I ciekawą sytuacją by było to, że zapewne by ją rozumieli bez problemu. Rozumieliby ją, ponieważ by była o nich. Byłaby, dlatego że żyją zgodnie z prawem Bożym, które poznają. Naprawdę, powiem Państwu, że ludy pierwotne, może nie pierwotne, bo to źle powiedziałem, ludy, które nie zostały skażone cywilizacją i żyją w dzisiejszym świecie jako ludy cywilizowane, nie żyją tak naprawdę przewagą umysłu. Umysł tam w nich istnieje, ale żeby wyrażać Bożą naturę, która w nich powstaje, ale wszystko dostrzegają sercem. Dostrzegają sercem naturę zwierząt, naturę drugiego człowieka. Rozumieją wiele sytuacji. Kiedyś oglądałem taki film w telewizji, taki dokumentalny, o sześciu ludziach, którzy przyjechali z dżungli, zostali zaproszeni przez króla w Wielkiej Brytanii, księcia. Oni tam przyjechali, zaczęli uczyć się tego życia, żeby się tutaj dopasować, czyli poznać ten kraj. Chodzili po miejscach, w których to była śmieszna sytuacja, kiedy do supermarketu poszli, czy do jakiegoś innego miejsca, czy tam samochodem jechali, to wszystko ich nudziło, ale gdy poszli na farmę, to się poczuli u siebie. Poczuli te zwierzęta. Jak zobaczyli, że jest nowa technologia rozpłodu świń strzykawką specjalną, to powiedzieli tak, jakie to jest paskudne. Przecież ta świnia też chce mieć troszeczkę z tego. Ta świnia czuje też stany wewnętrzne prawdziwego życia. Jak już można zabierać ich dobrze z tego życia? Dostrzegali w tych świniach naturę, której człowiek cywilizowany się już dawno wyzbył. Nie dostrzega w zwierzętach, że są to istoty żywe. Że mają pewne swoje wewnętrzne przeżywania, stany, istnienia, instynktowne, bo instynktowne. Ale czy człowiek, proszę zauważyć, ja mówię instynktowne, bo instynktowne, ale powiem tutaj jedną sytuację. Czy człowiek nie żyjący zgodnie z Bogiem nie jest instynktowny? Nie żyje instynktem, czy nie jest podobny niezmiernie do zwierząt? Powiem Państwu taką ciekawą sytuację. Są różnego rodzaju nauki, które rozpływają się na ten temat, rozpływają, tak mówię świadomie, na temat, że badania nad zwierzętami ukazują, że zwierzęta są takie ludzkie. Podobieństwo ich natury, podobieństwo ich myśli, telepatia i tak dalej. Nie wiem, czy opisuje to ludzkość zwierząt, czy zwierzęcość człowieka. Rozumiecie Państwo? Dlatego, że ukazuje to bliskość natury zwierzęcej i natury człowieka. Tylko, że człowiek po prostu ma duszę, która daje mu świadomość. Człowiek, zwierzęta świadomości nie mają, ale mają naturę taką jak człowiek, naprawdę. Gdy człowiek nie żyje w pełni świadomością Bożą, w pełni poszukiwaniem modlitwy i poszukiwaniem mocy modlitwy pańskiej, porusza się instynktem. Naprawdę porusza się instynktem. To jest instynkt. Czasami nazywane jest to intuicją, ale myślę, że do intuicji to jeszcze jest dosyć daleko. Jest to instynkt, który nazywają intuicją czy jakimś wyższym stanem, ale nie różni to ich od zwierząt. Mają podobne myśli, podobne uczucia, podobne emocje, podobne stany. I dlatego tak blisko istnieją. Przecież jest przedstawione, nie wiem, w Ewangelii zapewne też jest przedstawione ta sytuacja, że człowiek przez wznoszenie się ku duchowej sile musi odejść od swojej zwierzęcej natury. Od tego, co zwierzęce w człowieku, aby zapanowało to, co duchowe. I co to zwierzęce zostało pokonane, czyli wzrosło, inaczej wzrosło, czyli nauczyło się, żeby człowiek nauczył się wyższego pojmowania, wyższej natury, czyli tak naprawdę mówimy tu cały czas o sumieniu, czyli aby nasze sumienie zaczęło być kształtowane, to tak prawdę mówiąc, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa sytuacja, nie możemy się posługiwać sumieniem. Sumienie musimy oczyszczać i kształtować, ale się nie posługiwać nim. Ono jest jak umysł który ma ukazywać i wyrażać nasz stan, a nie być twórcą naszego stanu. Bo umysł jest jak kobieta. Jak rozmawialiśmy, która poszła do lasu i nazbierała cały fartuch grzybów. Pamiętacie Państwo tę paralelę? Dlatego, że Bóg dał człowiekowi umysł, rozum po to, aby człowiek był zdolny do zadziwienia. I tylko człowiek jest zdolny do zadziwienia. A zadziwienie, co oznacza? Zadziwienie oznacza poznanie, zrozumienie i wyrażenie chwały temu, który to stworzył. Więc umysł jest stworzony do chwały i do wyrażania, aby to wyrażanie stało się zadziwieniem dla innych i żeby także przez zadziwienie mógł wyrażać chwałę. Nie jest stworzone po to, aby fartuch, że tak mogę powiedzieć, zbierać grzyby. Dlaczego tak została to taka paralela jakby powiedziana? Ponieważ umysł jest podobny do kobiety, która poszła do lasu i nazbierała cały fartuch grzybów. Gdyby Bóg chciał, aby kobieta poszła do lasu i nazbierała grzybów, to by dał jej koszyk, ponieważ w koszyk zbiera się grzyby. A jeśli nie dał jej koszyka, to znaczy, że nie miał takiego zamiaru, żeby nazbierała grzybów, tylko żeby dostrzegła chwałę Bożą także w grzybach. Ale ona, biorąc koszyka, miała fartuch. Więc zrobiła podorędzie i zaczęła ładować te grzyby w podorędzie. Ale to oznacza, że umysł zamiast chwalić, zaczął widzieć własność. Zaczął gromadzić wiedzę. Zaczął gromadzić, zawłaszczać to, co Boże. Zawłaszczać. Bo gdy umysł zaczyna gromadzić wiedzę, wiedza zawsze wnażała do Boga, to zawłaszcza. Stał się zawłaszczający. I Bóg mówi, oddaj to, co moje, a dostaniesz jeszcze więcej. I w tym momencie, kiedy my pozostawiamy umysł, nie stajemy się ludźmi bezrozumnymi. Stajemy się ludźmi zadziwionymi. Zadziwionymi tak bardzo, że nie jeden chciałby tego zadziwienia dostąpić. Rozumiecie Państwo? Nie jeden chciałby zrozumieć. Ale tutaj jest sytuacja, że to nie rozum, ale serce jest głównym stanem poznania. I tak jak uczniowie musimy wołać, powiedz nam, gdzie Ty jesteś, ponieważ tego miejsca musimy szukać. Powiedz nam, gdzie Ty jesteś, ponieważ tego miejsca musimy szukać. Czyli pytanie uczniów jest już na bardzo wysokim poziomie. To jest całkowicie inny aspekt niż poziom, niż pytanie Nikodema. Gdzie, proszę zauważyć, bardzo istotny aspekt. Pyta się Nikodem Jezusa Chrystusa, jak mam wejść do Królestwa? A Jezus Chrystus mówi tak, jeśli się ponownie nie narodzisz, ponownie nie narodzisz, nie wejdziesz do Królestwa. I wtedy Nikodem nie rozumie tej paraleli i zadaje pytanie Jezusowi, jakżeż mam wejść ponownie do łona swojej matki? A wtedy Nikodem Jezus Chrystus odpowiada mu bardzo ważne słowa. Jakżeż Ci mogę mówić o sprawach nieba, jeśli Ty spraw ziemskich nie rozumiesz? Ale to, o czym mówię w tej chwili jest powiedziane, o czym mówi Duch Boży, jest bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ ponowne narodziny w duchu to sprawa ziemska. To sprawa ziemska. Czyli mówi Jezus Chrystus, jeśli się nie narodzisz ponownie, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Czyli życie na ziemi, tutaj na ziemi, i poszukiwanie z całej siły Ducha Bożego ma w owocu swoim ujawnić nowe narodziny. i to sprawa ziemska. I gdy zakończymy sprawę ziemską w taki sposób, możemy rozpocząć sprawę Bożą. Ponieważ Boże sprawy do Bożej natury należą i nieśmiertelne sprawy do nieśmiertelnego. A nie nieśmiertelne do śmiertelnego. Dlatego i święty Paweł mówi do uczniów, gdy pytają się, czy zmartwychwstaniemy w tych ciałach, a święty Paweł mówi, o niemądrzy, czyż nie wiecie, jeśli ziarno, nie wiecie, że jeśli ziarno nie wrzucone do ziemi nie umrze, nie da plonu? Dlatego nie w tych ciałach, ale w nieśmiertelnych, uwielbionych, ponieważ nieśmiertelne w nieśmiertelnym może mieszkać. A nie nieśmiertelne w śmiertelnym. Śmiertelne musi przestać istnieć. Nieśmiertelne powstaje. W tych ciałach powstaniemy, ale jeśli mówimy w tych, to gdy mamy pojęcie w duchu, to nie mówimy na to ciało fizyczne, ale wskazujemy na człowieka światłości. Na człowieka światłości, ponieważ, ale tylko wtedy możemy powiedzieć to, kiedy modlitwa pańska dla nas jest stanem człowieka światłości. I dlatego chcę powiedzieć, że nikt nie jest w stanie powiedzieć modlitwy pańskiej bez napełnienia Duchem Świętym. Jeśli to czyni, to są to tylko prośby. Nie ma stanu. Jeśli człowiek wypełnia 10 przykazań, a nie jest napełniony Duchem Świętym, to nie poznaje prawdziwych objawień, tylko moralną postawę ciała i umysłu. A nie głębie prawa człowieka światłości. I można tak powiedzieć, trzeba, że jak to mówi święty Paweł, nikt nie jest w stanie powiedzieć, Panie, ufam Tobie bez napełnienia Duchem Świętym. Wiele osób to mówi, ale nie mówią prawdy. Wiele osób odmawia modlitwę pańską, ale nie wszyscy i niewielu mówi o stanie chwały Bożej w swoim stanie w człowieku światłości. O chwale Boga i światłości w człowieku światłości, tak jak powiedział Chrystus, istnieje światło w człowieku światłości. Też niewielu jest w stanie powiedzieć, tak jak powiedział paralityk, nie mam człowieka światłości. Nie mam człowieka, który by mnie tam zaprowadził. Ponieważ ludzie są dla siebie przewodnikami. Mówię tu dlatego w takie to, że są dla siebie przewodnikami, bo nie uznają wartości Bożej. Są dla siebie przewodnikami. Dopiero wtedy, kiedy Duch Boży zacznie być dla nich przewodnikiem, wtedy zrozumieją i poczują w sobie, tak jak powiedział człowiek, paralityk, nie mam człowieka, który by mnie tam zaprowadził. I wtedy mówi Chrystus, wstań i idź. A on wstał, wziął swoje łoże i poszedł. I faryzeusze mówią wtedy, patrząc na człowieka, który był sprawiedliwiony 38 lat, wstał i poszedł. Mówią, ojejku, co się stało człowieku? Grzech popełniasz, dzisiaj niczego nosić nie można. A on mówi, on mi kazał, to niosę. Więc zwracają się do Jezusa Chrystusa, dlaczego Ty uzdrowiłeś go w Dzień Święty?
Czyli trzeba prawa ich wypełniły, że nie potrafią cudu zobaczyć.
To są te 6 stągli. Są napełnieni
pobrzmienione właśnie.
Tak.
Ich prawami cały czas.
Ich prawami, czyli inaczej można powiedzieć, jak to jest napisane, 6 stągli służących do żydowskich oczyszczeń, czyli oczyszczają się swoimi tradycjami, swoimi prawami na własny sposób, na własny strój, że tak mogę powiedzieć, ale na własny sposób i własne myśli i trwają w zakłamaniu tak bardzo, że staje przed nimi Syn Boży oczekiwany przez 4000 lat i go nie poznają. A są uczeni w piśmie, rozszerzają filakterię, wydłużają frędle, uchodzą za rozmodlonych. Ale Jezus mówi, w ten sposób jesteście jak groby pobielane. Przedstawia to, pamiętacie Państwo, jak groby pobielane. Czyli na zewnątrz uchodzicie za rozmodlonych, a w środku paskudztwo. Nie macie czystości i doskonałości w sobie, ponieważ siebie słuchacie. I dlatego, proszę zauważyć, rozmawiamy o weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie Chrystus Pan zamienił wodę w wino. Ale proszę zauważyć, gdy słuchamy na ten temat, słuchamy tej Ewangelii i później słuchamy kazania lub homilii na ten temat, to właściwie na tym to pozostaje. Że jest to, był to cud zamiany wody w wino i nic więcej. Że był to pierwszy cud. Ale tu jest o wiele głębiej. Tu jest tak wiele. To jest taka ogromna głębia o naturze człowieka. O tym, że człowiek jest pusty i próżny. Pusty, chamski, widzący tylko swój koniec nosa, rządzący i kierujący się sumieniem, a nie kształtujący sumienie.
Bo tak działa sumienie w takim razie.
Tak.
Żeby widzieć tylko siebie kosztem innych i zawsze do tego zmierza.
Natomiast wiara działa inaczej. Gdy jesteśmy na szczycie góry, gdzie jest miasto, którego nie można zdobyć i które nie może się ukryć, jesteśmy w miejscu, gdzie prawami naszymi jest prawo Boże. I gdy je przyjmujemy, sumienie nasze się oczyszcza i jaśnieje światłością, i ta światłość też nie może się ukryć. Ani nie można jej zdobyć. Tak, dosłownie tak jest. Też nie może się ukryć i też nie można się zdobyć, nie można jej zdobyć. I dlatego święci, którzy chcieli być zdobyci i pokonani, byli jeszcze bardziej umacniani w świętości, jeszcze świętszymi się stawali. Nie byli do pokonania, ponieważ oni nie walczyli. Chrystus walczył. A oni życia nie tracili. Oni je zdobywali. Oni je zachowywali, oni rodzili się. Oni się rodzili, dlatego Jezus Chrystus mówi w taki sposób, jeśli nie powstanie w was to, co ma powstać, to to, co w was nie powstanie, was uśmierci. Inaczej można powiedzieć, jeśli powstanie w was to, co ma powstać, to to, co powstanie, uratuje was. A jeśli nie powstanie w was to, co ma powstać, to to, co nie powstanie, uśmierci was. I to jest człowiek światłości. Jeśli człowiek światłości powstanie, to on da życie. To, co powstanie, spowoduje, że człowiek ożyje. Jezus Chrystus nie mówi o konieczności śmierci w jednym z wersetów. Gdybyście nawet pomarli, a wierzyć będziecie we mnie, żyć będziecie. Rozumiecie Państwo? Czyli przedstawia tą sytuację, gdybyście nawet pomarli, a wierzyć będziecie we mnie, żyć będziecie. Ponieważ tak naprawdę człowiek, gdy żyje na ziemi, on jest w miejscu pielgrzymowania i w miejscu pomocy. Ale tak naprawdę jego miejsce już jest gdzie indziej. Proszę zauważyć, jego miejsce jest już gdzie indziej. Co to oznacza? Oznacza, że tylko, to jest dosyć ciekawa sytuacja, tylko chrześcijanie mają pełną świadomość tego, że ich ojczyzna nie jest tutaj. Że ich ojczyzna jest w niebie. Że oni stamtąd pochodzą. Że ich ojczyzna jest w niebie i dążą tam. Natomiast wszystkie inne religie dążą do wyższych wymiarów ziemi. Do wyższych wymiarów ziemi. Do wyższych stanów stanu tego fizycznego, czyli duchowego, można było powiedzieć, ziemskiego. Natomiast Ewangelia mówi, dokładnie, Ewangelia mówi o, nie o ziemi, ale że na ziemi jesteśmy jako ci, którzy mają ją unieść, ale że z niej nie pochodzą. Że ich miejscem życia jest niebo. I to jest ich ojczyzna. I w tym momencie, kiedy mamy tą świadomość, wiemy już i jesteśmy już tam, a tu jesteśmy, aby wypełnić misję, tą, która na początku świata została zadana człowiekowi. Zadana, można powiedzieć, najpierw w radości, a później w trudzie, ale w dalszym ciągu radości wypoznajemy. Idźcie, rozradzajcie się, rozmnażajcie. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Panujcie nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi. Czyli Bóg stwarza człowieka na dla uniesienia tego, co zginęło. Dla przyprowadzenia tego, co zginęło, aby także miało swój udział w prawdzie, w doskonałości, w pełnej radości Bożej. Mówię te rzeczy, aby poczuć z całej siły pulsowanie człowieka światłości, aby poczuć, że modlitwa pańska to jest niezmiernie, teraz jak ja to dostrzegam, jak Duch Boży to ukazuje, to jak ja czuję modlitwę pańską, to Jezus Chrystus daje największą tajemnicę stawania się. Modlitwa pańska jest tajemnicą stawania się. Nie jest tylko modlitwą próśb, siedmiu próśb. Jest to modlitwa stawania się. Dał człowiekowi największą tajemnicę stawania się. A przez 2000 lat dla większości ludzi są to tylko prośby. Ale to jest tajemnica stawania się. Tajemnica człowieka światłości. Tajemnica trwania i trwania w nieustannej jedności, w światłości Ojca, która przenika. Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie, ale zbaw nas ode złego. Amen. Pewna osoba, gdy ksiądz pyta się jej, dlaczego pani mówi i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, a nie bój nas na pokuszenie. A ona odpowiada, a cóż złego czynię? Cóż złego czyni? Nic złego, ponieważ jest to zgodne z Ewangelią. Ale przeciwstawia się establishmentowi. Przeciwstawia się establishmentowi. Ja tak świadomie mówię establishment, czyli władza panująca, ponieważ gdy jest nauka, jest władza. Gdy jest Bóg, jest pasterz. Rozumiecie? To jest taka różnica. Gdy jest nauka, jest to władza. Gdy jest Bóg, jest to pasterz, jest to przewodnik. I ty od tego niuansu to tylko zależy. Czy jest to ten, który się kieruje nauką, czy ten, który jest oddany Chrystusowi z całą mocą w sercu swoim. Rozumiecie Państwo? To jest bardzo istotne, bo nic złego człowiek nie czyni. Nic złego, ponieważ jest to zgodne z Ewangelią świętego Mateusza, świętego Jana i świętego Łukasza. I nic złego nie robi. Jeśli ktoś się zwraca, dlaczego tak czynisz? Dlatego, bo nic złego nie robię. Ale psujesz nam robotę. Jaką robotę? Życie zgodnie z Ewangelią jest psuciem roboty. Psuciem roboty? Komu?
Wiadomo komu.
Jest takie zadziwiające. Ale tutaj taka może nie dygresja, ale także ukazanie, że życie zgodnie z Ewangelią jest czasami zadziwiające to jest, czasami można powiedzieć narażaniem się na pewne
źle widziane.
To jest, no ale to jest, tak można było powiedzieć, też aż zaskakujące, też aż zadziwiające i niezrozumiane w głębi, ponieważ tak naprawdę Jezus Chrystus mówi: wierzcie we mnie i w Ewangelię. Wierzcie we mnie i w Ewangelię. Słyszymy tutaj w środę popielcową takie słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To są bardzo istotne aspekty, bardzo istotne słowa. Dlatego my musimy, jeśli sami tego nie będziemy poszukiwać, sami nie będziemy poszukiwać Boga, to następne 2000 lat będą wyglądały podobnie, jak 2000 lat, które minęły. Czy 2000 lat, które minęły, są chlubą? Jeśli są chlubą, to 2000 lat, które będą, też będą chlubą. To od nas zależy, dlatego tutaj jest sytuacja taka, że Bóg każe nam, abyśmy sami poszukiwali z całej siły, ponieważ inaczej tego nie można uczynić, jak w sercu. Każdy w sercu musi doznać odmiany, poznać. Dlatego objawienia. Dlatego jest powiedziane, tajemnice należą do Boga, a objawienia należą do człowieka od na powsze czasy, aby człowiek poznał literę prawa. Więc inaczej litery prawa nie doznaje, jak przez objawienia. Objawienia nie przychodzą do tłumów. Objawienia przychodzą do każdego z osobna. Każdy z osobna musi to poznawać. Zresztą jest powiedziane, droga do Boga jest w samotności. Dlatego samotność jest istotnym aspektem. Samotność wewnętrzna. Samotność wewnętrzna nie jest samotnością wewnętrzną. Powiem Państwu, to jest niezmierna, ciekawa sytuacja. Im silniej jesteśmy w Bogu i stajemy się samotni dla świata, to znaczy, ja można powiedzieć samotni, w świecie, samotni w świecie, tym jesteśmy bardziej bliscy świętym. Oni są dookoła, odczuwamy ich bezpośrednio, odczuwamy ich charaktery. Odczuwamy ich osobowość, dosłownie. Kiedy proszę świętego Alojzego, to jest silna, potężna, silna postać, patron młodzieży. Kiedy proszę świętego Stanisława Kostkę, potężna siła i wiara. Kiedy proszę, oczywiście u wszystkich to jest, kiedy proszę świętego Feliksa Skantalicjo, odbieram ogromną radość, podobną do radości świętego Dominika Savio, ale jeszcze głębsza od inna. Gdy proszę innych świętego Józefa, potężną siłę stanowienia, patrona rodziny. Kiedy proszę świętą Marię Matkę Bożą, czuję ogromną siłę, jednocześnie łagodność, tą, która nikogo nie pozostawia i nikim nie gardzi, na którą możemy zawsze liczyć. Kiedy prosimy innych świętych, także tak się dzieje, ale każdy jest inny. Każdy jest inny, każdy. Gdy proszę, to się dzieje. Ja nie zastanawiam się, czy będzie się działo, czy co się będzie działo. Prosząc, wiem i to się dzieje. Ja po prostu nie tyle, co wiem, ale tak, wiem oczywiście, ale gdy proszę, to nie jest tak, że ja wiem. Ja po prostu widzę obecność i czuję obecność świętego, który odmienia tego człowieka. Odmienia jego serce. Odmienia jego wewnętrzny stan i dlatego niektóre osoby, które dzisiaj przyjechały, mówią w taki sposób: ja tego nie czuję, ale wiem, że tam coś jest. Więc niech tak zostanie i niech tam będzie, a to się będzie stawało, aż człowiek pozna. Bo dlatego jest ważną rzeczą, ponieważ gdyby nie było ważną, nie było ważną, nie byłoby to w Ewangelii napisane. Niech nie wie lewica, to czyni prawica. Więc nie zabiegajmy o to, aby wiedzieć, bądźmy ufni, a dowiemy się wtedy, kiedy będziemy na to gotowi. Bo kiedy nie jesteśmy gotowi i kiedy otrzymamy to, na co nie jesteśmy gotowi, to to człowieka przegniata. To są różnego rodzaju problemy u ludzi. Różnego rodzaju. Są ludzie, którzy zabiegają koniecznie o poznanie poprzednich w ciele. Zabiegają koniecznie o wszystkie inne sytuacje. Gdy się dowiedzą, to chodzą z taką głową, kim oni to nie byli i to jeszcze muszą się w tym momencie jakoś poradzić sobie, bo byli królem, mordercą i jeszcze kimś. Jak spogodzić sobie te wszystkie... Ale przecież prawdę mówiąc, mają całkowicie nowego ducha. Nowego ducha, który nie był tamtymi duchami. On jest nowym duchem, mają tą samą duszę. Natomiast śmieszną sytuacją jest dziwną, bo może nie śmieszną, ale dziwną, jest sytuacją to, że znowu uważa się teologicznie, że Bóg nie stwarza nowych duchów, On stwarza nowe dusze. Ale przecież dusza jest jedna. Chrystus stworzył jedną duszę, za tą jedną duszę umarł i ta jedna dusza jest za te wszystkie dusze. Rozumiecie Państwo? Czyli Jezus Chrystus jest nowym Adamem, czyli nowym Ojcem. Czyli jest nowym Adamem, jak to jest powiedziane, w Adamie umieramy, w Chrystusie żyjemy. Jest jedna dusza. Przecież jest napisane w Starym Testamencie, że Bóg nie stworzył więcej dusz niż tylko jedną duszę. Stworzył jedną duszę i ta jedna dusza jest we wszystkich ludziach. Jest to bardzo proste. Jest to niezmiernie proste. Bóg stworzył duszę na własny wzór i podobieństwo. Bóg jest we wszystkim. Syn jest we wszystkim. Duch jest, Święty jest we wszystkim, a dusza ma przymioty trynitarne, więc też jest we wszystkim. Dusza ma przymiot trynitarny, przymiot Trójcy Świętej, bo powstała z mocy Trójcy Świętej, więc ma przymiot bycia we wszystkim, więc jest we wszystkim. I zabieranie duszy tego, że jest we wszystkim, jest... ograbianie, może nie tyle co ograbianie, można powiedzieć tak, można ograbianie z tego, że Bóg jej nie stworzył, ponieważ ograbia się z przymiotów Bożych duszę, albo niepoznawanie do głębi przymiotów duszy, Boga, jednocześnie i duszy. Jeśli Bóg jest we wszystkim, to pierwszy człowiek, który został stworzony przez Boga, proszę zauważyć to bardzo głęboko, też jest we wszystkim. Też jest we wszystkim, jeśli Bóg jest we wszystkim. To jest przymiot Boży, że jest we wszystkim. We wszystkim. I człowiek stworzony przez Boga na własny wzór i podobieństwo, na Boży wzór i podobieństwo, jako mężczyzna i niewiasta, też jest we wszystkim. Bo gdyby tak nie było, byłoby tu zakłócenie prawdy, o której Bóg mówi. Podważanie prawdy. Bóg mówi, stworzyłem człowieka na własny wzór i podobieństwo. Byłoby to zabieranie, niedopuszczanie, nie w pełni przejawianie i uświadomienie sobie, że Bóg te przymioty swoje przelał całkowicie na człowieka i jest właściwie wyrażeniem siebie w odrębnym istnieniu, które posłał do świata, aby przeprowadziło żeby człowiek przyprowadził wszelkie stworzenie zagubione ponownie do Chrystusa, do Boga, do Ducha Świętego, do mocy trynitarnej. Czyli rozumiecie Państwo, jakie to jest istotne. Bo uświadomcie sobie, że jesteście we wszystkim. Dlaczego nie jesteście we wszystkim w tej chwili? Dlatego, że jesteście w ciele. Bo ciało wasze jest dla was wszystkim. A nie Bóg dla was jest wszystkim. Kiedy Bóg będzie dla was wszystkim, nie ciało, to będziecie we wszystkim. Ale kiedy ciało jest dla was we wszystkim, to wtedy nie korzystacie z tego, że jesteście we wszystkim. Tu jest tajemnica.
A da się połączyć jeden stan ze drugim.
Właściwie o tym mówi święty Paweł. O tym mówi święty Paweł. Tutaj pani już pytała o to. Święty Paweł mówi tak. Mimo że żyjemy w ciałach, nie jesteśmy cielesnymi. Mocą naszego działania jest moc Ducha Bożego. Nim to skłaniamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi i mocą Ducha Bożego burzymy wszelką barownię przeciwną Bogu. Czyli można powiedzieć w pewien sposób, że można połączyć to, ale nie jest człowiek zależny od ciała, mimo że w nim przebywa. Zresztą Jezus Chrystus mówi w ten sposób. Dusza, nie, chyba tak mówię, czy dusza nie więcej niż życie, a ciało nie więcej niż pokarm? Nie, inaczej, niż szata. Czy życie nie więcej niż pokarm? Tak, już pamiętam. Ale życie to dusza właściwie. Czy życie nie więcej niż pokarm, a ciało nie więcej niż szata? Czyli co to oznacza? Oznacza, ciało jest więcej niż szata. Co to znaczy jeszcze głębiej? Pamiętamy inne nasze wykłady, gdzie jest powiedziane w ten sposób. Bóg stworzył człowieka. Stworzył go na własny wzór i podobieństwo. I pamiętamy o tym, że miejscem życia człowieka, a jednocześnie szatą, był Duch Boży. Czyli czyż Duch Boży nie więcej niż szata? Jest także miejscem życia. Także ciało dla człowieka jest więcej niż szata, jest miejscem życia, bo się tylko w tym miejscu dokonuje zbawienia. Dlaczego Jezus Chrystus przyszedł do ciała? Bo tylko tutaj się mogło dokonać zbawienie, gdzie dokonał się grzech. I dlatego tutaj pokonał grzech przez swoją postawę. Oddanie się Bogu i wydobył swoje serce. Serce wydobył z zmysłowego pożądania. Serce wydobył ze zmysłowego pożądania, gdzie diabeł kusił Jezusa po 40 dniach, mówi: jesteś głodny, to z kamieni sobie chleb stwórz. A Jezus Chrystus mówi: nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi od Boga. Stawia Jezusa Chrystusa na wierzchołku, na narożniku synagogi i mówi: skoczył w dół, aniołowie cię poniosą. A Jezus Chrystus mówi: nie będziesz wystawiał Pana Boga swojego na próbę. Więc zabrał go na szczyt świata i mówi słowa bardzo istotne. Ukazuje Chrystusowi wszelkie bogactwo tego świata i mówi słowa bardzo istotne, o których ludzie często nie wiedzą. Zostało mi to wszystko poddane i do mnie należy. Czyli Bóg poddał diabłu we władzę całą ziemię. Zostało mi to wszystko poddane i do mnie należy. Jeśli mi oddasz pokłon, dam ci to wszystko. A Jezus Chrystus mówi tak: napisane zostało, nie będziesz Pana Boga, Panu Bogu jesteś w nim pokłon i Panu Bogu jedynemu będzie służył. I w tym momencie diabeł odstąpił. I tutaj przedstawiona jest taka sytuacja, że Bóg dał diabłu ziemię w posiadanie, inaczej można było powiedzieć, tą całą ciemność. A człowiek przyszedł wyrwać diabłu tą ciemność, bo Bóg dał człowiekowi władzę nad diabłem. Dlatego diabeł zwodził człowieka w raju, ponieważ miał nad nim władzę. I serce, które jest zależne od zmysłowości i od pragnień, jest we władzy diabła. Czyli podświadomość. Ponieważ serce, w Ewangelii nie ma słowa podświadomość, ani nie ma jakby, można powiedzieć, odzwierciedlenie jakby aspektów opisowych podświadomości. Ale w Ewangelii podświadomość jest określana jako serce. W sercu swoim pragną, w sercu swoim są fałszywi, w sercu swoim dążą. Jezus Chrystus spojrzał i zobaczył w ich sercach ich zamiar. Więc tylko przez to, że kobieta z całej siły się odda w pokorę Duchowi Bożemu, przyjmie z całej siły prawdę Chrystusową, czyli inaczej można powiedzieć, stanie na wysokiej górze. Stanie na wysokiej górze, tam gdzie w mieście, którego ciemność nie obejmuje i nie może zdobyć, pozostaje poza zasięgiem diabła i tam nie władają nią zmysły, zmysłowość i pragnienia ciała. Bo serce jej należy do Boga. Serce jej należy do doskonałości, serce jej należy do Ducha Świętego, do Chrystusa Pana i Boga, gdzie w tym mieście nieustannie woła: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokucie, ale zbaw nas ode złego. W tym mieście wołają nieustannie, aby zmysły sercem nad ich sercem zapanowały. Stojąc na wysokiej górze w mieście, którego ciemność nie obejmuje, w mieście, którego ciemność nie obejmuje, którego nie można zdobyć, ani które nie może się ukryć, wołają cały czas: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Poznają swoje miejsce pochodzenia. I dlatego człowiek światłości jest to ten, który wiecznie trwa w wołaniu, a właściwie w wołaniu, i te stany dokładnie, nie tylko prośby, stany przenikają go, i światłość miasta całego i Boga, który w nim zarządza, przenika człowieka światłości. I wtedy w człowieku światłości światłość istnieje. Wtedy w człowieku światłości światłość istnieje, ponieważ jest powiedziane, że człowiek światłości istnieje nawet wtedy, kiedy w nim światłość nie istnieje. Bo jest napisane: istnieje światłość w człowieku światłości. Istnieje światłość w człowieku światłości. On oświetla świat cały. Gdy nie istnieje, jest ciemność. Więc musi istnieć światłość w człowieku światłości, a on sam z całej siły musi dążyć i w mieście, którego ciemność nie obejmuje, i którego nie można zdobyć, i które nie może się ukryć, wołać nieustannie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Proszę zauważyć, gdy te słowa wypowiadamy, modlitwy pańskie, jakże one inaczej brzmią. Jakże one mają potężną siłę, ale jakże one oddają poczucie potężnej siły miasta na wysokiej górze, które wzywa każdego, aby mógł żyć. Jak to jest powiedziane: ten, który widzi, niech się przypatrzy, póki widzi, póki żyje, aby żył. Jeśli widzi, niech się przypatrzy, aby żył, póki żyje, aby żył. Niech się przypatrzy, póki żyje. Dlatego staram się, proszę Ducha Świętego, aby odmienił wasze serca z taką ogromną siłą, aby wasze serca były zdolne poczuć i odmienić się, poczuć istnienie w człowieka światłości, światłości w człowieku światłości i stanów modlitwy pańskiej. Dlatego chcę powtórzyć, że Jezus Chrystus dał największą potęgę przemiany człowieka w postaci modlitwy pańskiej. Dał, nie wiem jak to określić, pełnię stawania się. Jeśli przyjmiemy ją nie jako tylko rozumowe prośby, ale jako stan swój, który jest stanem prawdy człowieka światłości, on odzyska życie. I wtedy zacznie poznawać. Stanie na początku, aby mógł poznać koniec. Bo gdy nie staniemy na początku, nie możemy poznać końca. Bo koniec jest tam, gdzie jest początek, jak to powiedział Jezus Chrystus do uczniów, kiedy pytali się: powiedz nam, jaki będzie nasz koniec. Dwudziesta kolacja, coś dla ciała. Dziękuję.